maju 1945 roku w Polsce i w Europie zakończyła się II wojna światowa. Już następnego dnia rozpoczął się żmudny, długi proces odbudowy polskiej państwowości, polskich zasobów materialnych zniszczonych i osobowych zniszczonych w czasie II wojny światowej, w tym odbudowy polskiej administracji. Zaczął się proces odbudowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zupełnie nowych warunkach politycznych, społecznych, a także przecież geograficznych, bo granice Polski z 1945 roku były inne niż z 1939. O powojennych dziejach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i samych ubezpieczeń społecznych porozmawiam dzisiaj w gościnnej sali senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z panem profesorem Maciejem Żukowskim z Katedry Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, do niedawna rektorem tej uczelni, a również do niedawna wieloletnim przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, jesteśmy w połowie 1945 roku. Zniszczenia wojenne są ogromne, straty zarówno osobowe, jak i materialne są ogromne. Polska administracja przystępuje do odbudowy, w tym także ZUS. Jest taka romantyczna historia o tym, jak to jeden z przedwojennych dyrektorów ZUS-u z Warszawy jechał z walizką pieniędzy, z milionem złotych w walizce pociągiem do Wrocławia po to, żeby we Wrocławiu na tak zwanych ziemiach odzyskanych założyć placówkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czy z punktu widzenia ogromu strat materialnych, w jakich była Polska, polskie społeczeństwo, polskie państwo, ogromu strat osobowych, czy z tego punktu widzenia sama na nowo zorganizowanie się Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ubezpieczeń społecznych jako pewnej instytucji było rzeczywiście ważne, czy było, możemy powiedzieć, gdzieś tam w dalekim tle istotnych potrzeb polskiego państwa i społeczeństwa?
Startowano rzeczywiście z bardzo trudnego punktu wyjścia, kiedy wszystko właściwie trzeba było w dużym stopniu od nowa urządzić i można oczywiście dywagować, co miało większy priorytet, a co mniejszy, ale ubezpieczenia społeczne są bardzo ważne i tutaj również w tym momencie po raz kolejny mogliśmy się przekonać, jakie one mają znaczenie dla ludzi, dla funkcjonowania, bo przecież prawo do opieki zdrowotnej, prawo do zapewnienie środków utrzymania, często jedynych dla wielu osób, to były sprawy fundamentalne. Więc można powiedzieć, że ten ogromny wysiłek, który wtedy pracownicy ZUS-u, pracownicy ubezpieczalni społecznej, całego systemu ponieśli, był jak najbardziej uzasadniony. Ludzie tego autentycznie potrzebowali.
Czyli możemy powiedzieć, że ZUS, ubezpieczenia społeczne wtedy w 1945-1946 roku zasilały elementarne potrzeby Polaków, potrzeby w zakresie chociażby minimalnych świadczeń, które pozwalały przeżyć.
Oczywiście, tak to należy rozumieć. Oczywiście. Świadczenia były wtedy oczywiście niskie, no nie było stać państwa, gdzie trzeba było startować od zera na więcej, ale nawet takie niskie świadczenia dawały podstawę utrzymania. Ludzie uzyskiwali dostęp do świadczeń medycznych. To było ważne, to było fundamentalne. Oczywiście tak samo ważne było posiadanie pracy, całego źródła utrzymania, miejsce zamieszkania. Wszystko było ważne, ale ubezpieczenia społeczne są tak ważną częścią funkcjonowania społeczeństwa, że po raz kolejny w tych dramatycznych okolicznościach mogliśmy się o tym przekonać i ZUS zdał bardzo dobrze ten wyjątkowo trudny egzamin.
To ja przeskoczę troszkę w chronologii i zapytam o lata 90. O ile 45 rok to jest koniec wielkiej traumy wojny, o tyle 89 rok to jest moment wejścia polskiego społeczeństwa w też traumę wielkiej zmiany, transformacji ustrojowej, społecznej, politycznej. Czy nie widzi pan tu proste pewnej analogii, że ZUS po 1989 roku, w latach 90. również wszedł w rolę takiego buforu bezpieczeństwa dla Polaków zagrożonych utratą pracy, dochodów. Ludzie, którzy na nowo zupełnie musieli się odnaleźć w zupełnie nowej rzeczywistości transformacji ustrojowej planu Balcerowicza. Widzi pan taką analogię?
zawsze można pewne analogie wskazać. Ma pan doktor rację, że rzeczywiście była to zasadniczo nowa sytuacja i wielka zmiana, bo to jest ten wspólny element. Ale oczywiście treść tej zmiany była inna. Oczywiście można powiedzieć, że kolejnym elementem wspólnym była ciągłość. Tak jak w 1945 roku właściwie odtworzono i przywrócono funkcjonowanie instytucji w takim kształcie, w jakim one funkcjonowały do wybuchu wojny. Oczywiście potem zaczęły następować, i to dość szybko, różne zmiany, ale generalnie była ciągłość. Podobna ciągłość była przy tej wielkiej zmianie. System się zmienił, polityka się zmieniła. No, przeszliśmy od systemu niedemokratycznego do demokratycznego, od gospodarki centralnie zarządzanej do gospodarki rynkowej, a ubezpieczenia społeczne funkcjonowały. To też wyjaśnia ten fenomen, że te wielkie właściwie reformy systemu ubezpieczeń społecznych nie nastąpiły od razu, tylko mogły nastąpić po jakimś czasie. Ja to zawsze studentom tłumaczę, że wiele instytucji państwa fundamentalnych dla funkcjonowania i gospodarki, i społeczeństwa trzeba było stworzyć od zera. Na przykład giełda, prawdziwe banki, system podatkowy na przykład. ZUS-u nie trzeba było wymyślać na nowo. System funkcjonował, zapewniał świadczenia. To też było ważne jako element stabilizacji. Oczywiście pewne potrzeby były nowe, związane z bezrobociem, oczywiście z utratą pracy, utratą w związku z tym też uprawnień, więc wyzwań było dużo, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia samych ubezpieczeń to jednak był znacznie, mimo wszystko łatwiejsze, nieporównanie łatwiejsze zadanie niż to z 1945 roku i następnych.
Do lat 90. jeszcze powrócę. Natomiast teraz lata 50., kolejna dekada już powojennej Polski, rok 1955. W Polsce jeszcze rządzi Bolesław Bierut, Józef Stalin już nie żyje, Władysław Gomułka za chwilę dojdzie do władzy, a tymczasem ZUS zostaje zlikwidowany. Przez 5 lat przestaje funkcjonować. Prerogatywy ZUS-u przechodzą do ówczesnego Ministerstwa Pracy, tudzież do Centrali Związków Zawodowych. I to był taki akt sowietyzacji polskiej administracji, sowietyzacji ZUS-u. Czy ten eksperyment mógł się udać, panie profesorze?
Trudno spekulować. Pewnie szanse były małe, żeby on się powiódł. To było złe rozwiązanie. Rzeczywiście przeszczepione z zupełnie innego kontekstu. Chociaż z drugiej strony tyle innych rzeczy komunistom się udało przeszczepić. Pewnie teoretycznie możemy spekulować, że to wykluczone nie było, to powodzenie rozwiązania. Ale w polskich warunkach nie, co wiązało się pewnie jednak z przywiązaniem do tradycji właśnie ubezpieczenia społecznego. I tutaj po raz kolejny wydaje mi się, że to ZUS-owi w dużym stopniu zawdzięczamy to, że to dziwaczne rozwiązanie trwało stosunkowo krótko i wrócono już w roku 60. do normalnego funkcjonowania. Oczywiście znowu zmienione konkretne rozwiązania, ale jednak do ubezpieczenia społecznego i do ZUS-u. Więc to jest, wydaje mi się, kolejny sukces ZUS-u. Oczywiście przez tych 5 lat ludzie ZUS-u także funkcjonowali w tych innych rozwiązaniach. Bardzo wielu z nich wykonywało swoje zadania w tych dziwacznych. No, z naszego punktu widzenia teraz patrząc na to, to był dziwaczny pomysł, żeby ubezpieczeniami miały się zajmować czy to związki zawodowe, czy wojewódzkie rady narodowe, no ale no, tak jest, jak się idol za bardzo chce jednak prymat ideologii forsować, ale na szczęście trwało to stosunkowo krótko.
No właśnie, panie profesorze, i tutaj taki jeszcze wątek lokalny, ponieważ jesteśmy w Poznaniu, rok 1956, poznański czerwiec, i siedziba ZUS-u, którego wtedy nie było, odgrywa ważną rolę w momencie wydarzeń czerwcowych, prawda?
Tak, tak. Ze względu na też lokalizację, oddział obecny, pierwszy oddział ZUS-u, ten historyczny oddział, ma swoją siedzibę bardzo blisko siedziby. No w tej chwili jest to policja, wtedy to był Urząd Bezpieczeństwa, znienawidzona instytucja, i tam zmierzali demonstranci z placu Mickiewicza, przy którym jesteśmy, właśnie pod budynek ubecji, jak mówiliśmy, a po drodze był budynek ZUS-u, na którym były też znienawidzone urządzenia zagłuszające odbiór wolnej Europy, i demonstranci postanowili zerwać te urządzenia. Także ZUS stał się także areną tych gorących wydarzeń.
Przejdźmy do lat, do kolejnej dekady, właściwie przeskoczmy dwie dekady do przodu, lata 70. Po wydarzeniach grudniowych władzę w Polsce obejmuje Edward Gierek. Rozpoczyna się radosny dla niektórych, dla innych mniej radosny czas budowania drugiej Japonii. Czas, w którym władza ludowa troszeczkę jakby puściła oko do obywateli i powiedziała, to teraz my spróbujemy takiej polskiej wersji, no może nie kapitalizmu, ale czegoś, co z kapitalizmem w jakiś sposób może się kojarzyć. Jaką rolę w tych latach 70. tej próby rozkręcenia polskiej gospodarki również przez wielkie inwestycje odegrały ubezpieczenia społeczne? Czy one były jakimś tutaj, możemy powiedzieć, były jakimś stymulatorem tego rozwoju? I to pytam też w kontekście również powołania chociażby KRUS-u, prawda, czyli objęcia ubezpieczeniami rolników. Czy to był jakiś zamyśle albo de facto katalizator rozwoju gospodarczego wtedy?
Pewnie taką rolę ubezpieczenia także miały odgrywać, no bo wiadomo, hasło brzmiało, żeby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. Ludzie żyją również ze świadczeń społecznych, bo dużą część życia spędzają na emeryturze, po drodze różnego rodzaju inne świadczenia i te świadczenia rosły. I to ta idea budowania także socjalistycznej wersji państwa dobrobytu, oczywiście nie używano tych określeń, była i rzeczywiście następował rozwój, poprawa wysokości. Daleko odeszliśmy od skromniutkich świadczeń, właśnie tych, które zapewniały tylko minimum tuż po wojnie. Świadczenia były coraz wyższe, były coraz bardziej dostępne, no i oczywiście rozszerzano stopniowo ciągle zakres, a kluczowe znaczenie, tak jak pan doktor słusznie wspomniał, miało rozszerzenie na rolników indywidualnych, na tą ostatnią właściwie dużą grupę. No, w sytuacji, gdy rolnictwo w Polsce nie udało się komunistom skolektywizować, rolnicy indywidualni pozostali ostatnią grupą nieobjętą ubezpieczeniami społecznymi, opieką zdrowotną, więc to miało oczywiście kluczowe znaczenie. I to raczej, o ile przy wielu innych elementów możemy dyskutować, jak były odbierane, to miało na pewno pozytywne znaczenie i weszliśmy potem już w transformację tą od komunizmu do demokracji, jednak na innym poziomie, jeżeli chodzi o zakres, zarówno przedmiotowy zakres systemu, jak i zakres podmiotowy. To odegrało też pozytywną rolę potem właśnie przy tej zasadniczej transformacji od 1989 roku.
Tymczasem lata 80. to jest taki oczywiście bardzo trudny czas w historii Polski, w historii politycznej, też społecznej i gospodarczej. Po karnawale Solidarności przychodzi 13 grudnia 1981 roku, wprowadzony zostaje stan wojenny. Owocuje to kryzysem politycznym, kryzysem społecznym, ale także zapaścią gospodarczą na niespotykaną do tej pory skalę. Z drugiej jednak strony, kiedy popatrzeć na historię Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lata 80. wydają się całkiem dobrymi latami dla historii ZUS. Przywołam chociażby rok 1986, czyli powołanie do życia Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które postrzegam jako pewnego rodzaju próbę racjonalizacji polityki finansowej państwa w zakresie ubezpieczeń społecznych. Lata 80. to jest też czas intensywnej informatyzacji ZUS-u i nie na taką skalę jak w kolejnej dekadzie, ale rzeczywiście pojawiają się nowsze wersje polskich superkomputerów Odra, pojawiają się też również mikrokomputery, komputery osobiste klasy PC, które usprawniają obsługę klientów. Czy to nie jest jakimś paradoksem, że właśnie te trudne czasy gospodarcze dla Polski w jakimś sensie były w wydaniu tej historii ZUS-u całkiem udane?
To prawda. Ja myślę, że rzeczywiście, próbując jakoś całościowo oceniać lata 80., to akurat zmiany w ubezpieczeniach społecznych byłyby zdecydowanie po stronie plusów. To też pokazywało siłę tego środowiska. No ja wtedy rozpoczynałem pracę i uczestniczyłem w wielu dyskusjach. Wydaje mi się, że to było jednak bardziej niż wcześniej powrót do właśnie idei ubezpieczeń społecznych z odrębnością finansową, samofinansowaniem. To był ciąg dalszy. Władza chciała też kupować społeczeństwo poprzez też poprawę w zakresie świadczeń. I to znowu to wszystko pomogło potem przy tej transformacji po 1989 roku. Oczywiście również informatyzacja, chociaż tak jak pan powiedział, tak naprawdę wielkie zmiany dopiero później nastąpiły i to jest ta wielka rewolucja z ostatniego już okresu, gdzie ZUS stał się absolutnym liderem w tym zakresie. Także to był niezły okres i on ułatwił transformację. Polska transformacja jest wielką historią sukcesu. Możemy być z tego dumni. Jest łatwo udokumentować, że no niewiele jest przykładów w świecie wręcz tak udanej transformacji i tak udanego nadrobienia dystansu do tych, na których zawsze patrzymy, do bogatszych. To jest złoty wiek i ubezpieczenia społeczne swoją rolę odegrały. Tam niepotrzebna była rewolucja, ja powtórzę tę tezę, ale właśnie dlatego też, że w latach 80. dokonano szereg dobrych, rozsądnych zmian, które pozwoliły, wszystko wokół się zmieniło. Ubezpieczenia trwały i ZUS swoją rolę wypełniał.
No to dopytam w takim razie, końcówka lat 90. to przede wszystkim wielka reforma emerytalna. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych to 1998 rok. Pojawia się nowy sposób również rozumienia emerytur. Przechodzimy z systemu tak zwanego zdefiniowanego świadczenia na system zdefiniowanej składki. Pojawia się drugi filar ubezpieczeń społecznych, czyli słynne OFE. I do tego wszystkiego jeszcze w 1997 roku rozpoczyna się budowa kompleksowego systemu informatycznego. Bardzo upolityczniona była to budowa związana z czymś, co można nazwać różnego rodzaju grami politycznymi i nie tylko. Dzisiaj patrząc z perspektywy ćwierćwiecza, ponad właściwie ćwierćwiecza, czy myśli pan profesor, że tamtą transformację końcówki lat 90., lat 97-99, systemową, prawną, ale też transformację w zakresie budowania systemu informatycznego można było przeprowadzić, nie wiem, spokojniej, rozłożyć ją na więcej etapów. Być może koszty komunikacyjne, wizerunkowe byłyby mniejsze dla ZUS-u.
Gdybyśmy w świecie idealnym funkcjonowali, to na pewno powiedziałbym jednoznacznie tak. Lepiej było to tak wielką zmianę rozłożyć na długi okres. Notabene ja nie byłem zwolennikiem akurat tej radykalnej zmiany obowiązkowego systemu tych funduszy emerytalnych. Od razu wskazywałem na wiele zagrożeń. Nie mam żadnej satysfakcji, że one się później zmaterializowały.
A jakie, panie profesorze?
No na przykład za duża była ta składka na OFE. Ona stworzyła, wiadomo było, że będzie problem gigantycznej luki w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie trzeba uzupełniać. Ta koncepcja finansowania tego z długu publicznego była dyskusyjna bardzo. Uważałem, że jeżeli w ogóle obowiązkowy system, to mniejszy, a najlepiej dobrowolny i tak dalej. Ale to jest historia, to nieważne. Ale zrobiono to, bo pan wcześniej pytał, czy ubezpieczenia miały finansować także, służyć celom gospodarczym. Twórcom reformy w dużym stopniu o co chodziło? Chodziło o stworzenie, o przyspieszenie rozwoju rynku kapitałowego. Tam OFE miały taką rolę odegrać. I to można czynić z tego zarzut, ale można niekoniecznie, bo z drugiej strony ubezpieczenia tak funkcjonują, jakie są zasoby. Ale wracając bezpośrednio do pana pytania, teoretycznie tak, lepiej byłoby to rozłożyć, ale z drugiej strony to była wielka reforma zrobiona przez dwie kolejne ekipy, bardzo różne politycznie. Teraz to jest niewyobrażalne, żeby dogadać się w kwestii, chociaż to jest rozsądne, przecież ubezpieczenia nie powinny być aż tak polityczne, jak niestety często są traktowane. Więc dogadali się wtedy, jedni zaczęli, drudzy skończyli. Było to, nazywa się czasami, że było to okienko, wtedy się to udało. No oczywiście częściowo się z tego wycofano, zmodyfikowano, ale zasadnicze sprawy pozostały, tak jak pan mówi, charakter emerytury, to jest zasadnicza sprawa, pozostała. Także wydaje mi się, że lepiej by było to rozłożyć, ale nie wiem, czy była na to realna szansa. To, że właśnie ubezpieczenia społeczne funkcjonują, narodziły się w zupełnie innych warunkach i przez tych sto kilkadziesiąt lat, zależy o jakim państwie mówimy, funkcjonują, wynika także z dostosowywania się tej instytucji do coraz to nowych warunków. Także wydaje mi się, że ta przemiana jest po prostu nieunikniona. A młodzi ludzie, wydaje mi się, bardziej oceniają ZUS z punktu widzenia tego, jak on funkcjonuje, a wiedzą coraz lepiej, że funkcjonuje bardzo dobrze, nowocześnie, tak jak oni są przyzwyczajeni, wyprzedzając pod tym względem wiele innych obszarów, i to powinno być powodem do satysfakcji dla ZUS-u. Ja jestem fanem ZUS-u, zajmując się tą dziedziną, oczywiście ZUS obserwuję właściwie od początku mojej pracy zawodowej i jestem naprawdę pełen podziwu właśnie dla ewolucji, jaką ta instytucja przeszła. Jest wiele instytucji w Polsce, które wymagałyby ciągle jeszcze, mówię o tej sferze publicznej, zmian i mogłyby z ZUS-u brać pod wieloma względami przykład.
Dziękuję serdecznie panie profesorze za rozmowę.
Bardzo dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.
Czekaj, ja to wytnę. Tutaj też przetnę. Wyłącz.